11 na naszych zegarach, a już teraz przed nami zapowiadana rozmowa. Jest z nami pan Wojciech Skurkiewicz, były wiceminister obrony narodowej, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Witam panią redaktor i wszystkich słuchaczy.
Panie ministrze, w pierwszej godzinie poranka wnet rozmawialiśmy o projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego jako jednej z tych strategicznych, ważnych polskich inwestycji, która stoi pod dużym znakiem zapytania. Nie mamy pewności, że będzie ona kontynuowana. Proszę powiedzieć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o modernizację naszej armii? Mówimy o ogromnych zakupach, już nie tylko sprzęt, ale też tak naprawdę będą to koszty jego eksploatacji. I czy obecny rząd kontynuuje modernizację naszej armii? Jak pan ocenia sytuację?
Dwie kwestie. Pierwsza to ta związana z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. To przedsięwzięcie ma również określone znaczenie obronne i to nieprzypadkowo i Ministerstwo Obrony Narodowej, kiedy szefem resortu był minister Mariusz Błaszczak, wypowiadał się bardzo pozytywnie i my rekomendowaliśmy jako Ministerstwo Obrony Narodowej też tę inwestycję, ale również nasi sojusznicy. Ja odsyłam do wielu wypowiedzi, szczególnie strony amerykańskiej, która ma określone zamiary co do wschodniej flanki NATO i naszego terytorium i wsparcia Polski we wszelkich działaniach, że takie rozwiązanie jak Centralny Port Komunikacyjny w tym wymiarze lotniskowym absolutnie jest niezbędne dla Sojuszu Północnoatlantyckiego i również dla naszych relacji transatlantyckich z naszymi sojusznikami. To jest oczywiście jedna rzecz, ale jak wspomniała pani o działaniach, które są podejmowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, jeżeli chodzi o kontynuowanie zakupów, to przyznam się szczerze, że mam mieszane odczucia. Z jednej strony pozytywne, bo część tych zamówień i tych kontraktów jest realizowana, ale część jest, nie wiedzieć czemu, opóźniana, a wręcz gdzieś odkładana ad calendas graecas, bo proszę...
Czy nie wynika to, panie ministrze, z dziury budżetowej? Przepraszam, że wejdę w słowo, ale tutaj chyba pojawia się ten główny argument, o tym też mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, że poprzednie kierownictwo MON po prostu nie doszło kontraktów i logistyki, no i teraz te wydatki są tak duże, że trzeba przemyśleć od początku całą strategię w tym wymiarze ekonomicznym.
Pani redaktor, oczywiście to są wszystko słowa i tych słów w przestrzeni publicznej pojawia się wiele, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i obronność. Tylko proszę mieć świadomość, że wydatki obronne i te zamówienia, które są podejmowane, one nie są zabudżetowane w ciągu jednego roku, czy nawet w ciągu dekady, bo budżet Ministerstwa Obrony Narodowej, który jest jednoznacznie określony dziś przepisami prawa jako 3% produktu krajowego brutto, to również projekcja finansowa, którą przygotowuje minister finansów na ileś tam lat do przodu. A my planując wydatki obronne i zakup sprzętu i modernizację techniczną wojska, posługujemy się planami natowskimi. Sojusz Północnoatlantycki swego czasu już przeszedł na takie planowanie działań w poszczególnych armiach sojuszniczych na okresy 15-letnie. I my dzisiaj, podejmując działania co do zakupu sprzętu, my widzimy ten sprzęt w perspektywie już roku 2035-2036, aż blisko do roku 2039. I my mamy określoną projekcję finansową, bo zdajemy sobie sprawę, jakie będą prawdopodobne przychody budżetu państwa, jakie będą konieczne również wydatki budżetowe, w tym 3% produktu krajowego brutto. I my to wszystko widzimy. I jeżeli dzisiaj ktoś mówi, że pewne rzeczy zostały niedoszacowane, to po prostu kłamie, bo to jest wszystko poprzedzone bardzo rzetelnymi analizami nie tylko w Ministerstwie Obrony Narodowej, ale przede wszystkim Ministerstwa Finansów, a tutaj trudno jest polemizować z ekspertami od finansów publicznych.
No to teraz spójrzmy na projekt, ten obecny projekt rządowy Tarcza Wschód. Część analityków, także wojskowych, wskazuje, że te założenia, czyli po pierwsze 10 miliardów złotych, to jest niewystarczająca kwota, aby wybudować taką fortyfikację, to też zabezpieczenia z powietrza, nowoczesne, takie innowacyjne, bardzo drogi sprzęt, no i też, że ten czas jest absolutnie no, czymś po prostu nieosiągalnym, czego nie uda się zrealizować. Jak pan ocenia projekt Tarczy Wschód, no i te zarzuty, które się pojawiają pod jego adresem?
Tarcza Wschód jest swoistą taką medialną wydmuszką, którą przygotował Donald Tusk ze swoimi współpracownikami z Koalicji Obywatelskiej, czy szerzej Koalicji 13 grudnia. Bo jeżeli ta Tarcza Wschód miałaby się opierać wyłącznie na tworzeniu bagien i terenów zalewowych, zalanych, które mogłyby ograniczyć możliwości działań wojsk wrogich, wojsk przeciwnych, to być może te 10 miliardów złotych by wystarczyło, ale proszę zauważyć, że dzisiaj no, każdy ma określone oczekiwania co do tego typu przedsięwzięcia i oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, my jako politycy Prawa i Sprawiedliwości jednoznacznie mówiliśmy, że tego typu działania, które będą związane ze wspieraniem Polski, polskiej obronności, szczególnie wschodniej flanki, absolutnie będziemy wspierać. Tylko my oczekujemy też konkretów, no bo jeżeli Tusk mówi na konferencji prasowej, że Tarcza Wschód będzie kosztowała 10 miliardów złotych, a zabudżetowanie na to przedsięwzięcie w roku 2025 jest zaplanowane na poziomie 500 milionów złotych, pół miliarda złotych, no to o czym to świadczy? To świadczy o tym, albo to jest tylko taka medialna ściema na pożytek swoich wyborców, albo ci, którzy o tym mówili, to rzucili hasło i są do tego absolutnie nieprzygotowani. Proszę porównać jeden tylko projekt, który został podjęty za rządów Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj chwali się tym Kosiniak-Kamysz, tak jak pozostałymi sprawami dotyczącymi modernizacji technicznej wojska, bo przecież ta władza nie ma się na razie czym pochwalić. Zakup aerostatów, które są niezbędne dla takiego zobrazowania tego, co dzieje się wokół naszych granic północno-wschodnich. Kilka aerostatów, bodajże 3 czy 4, które zakupiliśmy od strony amerykańskiej, to jest koszt 4 miliardów złotych. To jest jeden tylko system, który jest niezbędny, który będzie uzupełnieniem, czy będzie takim szczególnie ważnym elementem obrony wschodniej flanki Rzeczpospolitej i wschodniej flanki NATO. 4 miliardy złotych, a oni chcą za 10 miliardów złotych budować pola minowe, tereny zalewowe, umocnienia fortyfikacyjne i tak dalej. To jest nierealne, niemożliwe do zrealizowania za tak niewielkie środki finansowe, to jedno. A drugie, przecież proszę mieć świadomość, nas goni czas, bo wszystkie analizy wywiadowcze, szczególnie naszych głównych partnerów, Amerykanów, ale i innych sił sojuszniczych Sojuszu Północnoatlantyckiego, wskazują jednoznacznie, że Putin, reżim Putina, armia Putina będzie w stanie odtworzyć swój potencjał sprzed wojny w Ukrainie w ciągu 3 do 5 lat, więc czasu mamy naprawdę niewiele i musimy się przygotować na sytuacje, które no jeszcze kilkanaście miesięcy temu wydawały się niemożliwe do zrealizowania. Musimy być przygotowani do obrony naszego terytorium, a oprócz tego musimy stworzyć potencjał odstraszania, bo nikt nie jest w stanie, czy nie chce, czy nie poważy się zaatakować kraju, który ma silną, dobrze zorganizowaną armię, dobrze wyposażoną armię, a przecież chcemy, aby polska armia, szczególnie ta lądowa, była jedną z najsilniejszych w Europie.
I polska armia też bardzo mocno partycypuje w kosztach, jeżeli chodzi o utrzymanie Paktu Północnoatlantyckiego. No i teraz pytanie, czy nie powinniśmy wybudować tej tarczy głównie właśnie za pieniądze z jednej strony z państw też członkowskich, z tej wspólnoty paktu NATO, a z drugiej strony też Unii Europejskiej, bo przecież nasza granica i ta ochrona i te fortyfikacje to też de facto jest i granica Unii Europejskiej i granica no, państw, no, często to jest jedno i to samo, tak, paktu północnoatlantyckiego.
Tak, oczywiście nasze granice są granicami zewnętrznymi, tak, Unii Europejskiej, jak również i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jesteśmy państwem flankowym, ale przecież ta informacja, która dotyczy finansowania tego przedsięwzięcia Tarczy Wschód, no już jednoznacznie była określona przez naszych partnerów w ramach Unii Europejskiej, że nie widzą możliwości współfinansowania tego przedsięwzięcia. To jest absolutnie bardzo smutne, bo zdajemy sobie sprawę, że wysiłek, który no jest dla dobra nie tylko mieszkańców Rzeczypospolitej, mieszkańców naszej ojczyzny, ale również i wielu państw Unii Europejskiej, szczególnie tych położonych na wschodzie Europy. Dzisiaj słyszymy, że Niemcy rozbudowują swoją taką infrastrukturę, gdzie są państwem ramowym brygadowej grupy bojowej na terenie Litwy, więc my dzisiaj też oczekiwalibyśmy, żeby również Niemcy, bo to Niemcy są pierwszym blokującym, dali zielone światło odnośnie współfinansowania przez Unię Europejską takiego przedsięwzięcia jak wzmocnienie wschodniej czy zewnętrznej granicy wschodnich rubieży Unii Europejskiej, bo ta rzecz jest szczególnie ważna, tak jak wspomniałem, nie tylko dla Polski, ale również i dla państw bałtyckich, dla Czech, Słowacji, Rumunii, bo my jesteśmy państwami flankowymi, jesteśmy praktycznie przy konflikcie, który odbywa się, jest realizowany na Ukrainie i jesteśmy permanentnie, co i rusz, praktycznie każdego dnia atakowani w formule hybrydowej przez reżim Łukaszenki i tych imigrantów, którzy są wciąż ściągani przez Moskwę i Mińsk na pogranicze polsko-białoruskie i litewsko-białoruskie.
Wspomniał pan o Niemczech, ale my to faktycznie czujemy, my to rozumiemy, może podobnie rozumieją państwa bałtyckie, Litwa, ale już niekoniecznie Niemcy. No mamy teraz decyzję o wycofaniu tej pomocy dla Ukrainy, więc być może ciężko będzie przekonać Niemcy, że to jest wspólny interes i nasza wspólna wschodnia granica, a Polska jest no, taką strefą obecnie buforową jeszcze dla Niemiec, ale już to panie ministrze zostawmy. Afera z produkcją amunicji za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Czy mógłby pan odnieść się no, jakoś do, z jednej strony na razie już ustaleń dziennikarzy, ale mamy też wypowiedź marszałka Sejmu Szymona Hołowni, zapowiedź dużego śledztwa. Może tak nakreślając słuchaczom Radia Wnet, no, pojawiła się informacja o tym, że produkcja amunicji za czasów Prawa i Sprawiedliwości została przekazana w dużej mierze w ręce prywatnych firm, takich, które też nie miały doświadczenia, przez co też no, został narażony po prostu interes narodowy. Jakby pan odniósł się do tych zarzutów?
Panie redaktor, szanowni państwo, oczywiście jestem zobowiązany tajemnicą państwową, jeżeli chodzi o informacje dotyczące programu amunicyjnego, bo też uczestniczyłem w spotkaniach temu poświęconych. Mogę tylko powiedzieć, że to jest bzdura, totalna bzdura, to co znalazło się we wczorajszym artykule jednego z portali. Portali, który już nie po raz pierwszy błysnął tu wielki cudzysłów, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące obronności. Co do jednego jestem przekonany, pewien, i to pewnik jest, że na pewno na Kremlu po tym artykule wczorajszym otwierali szampany i bili do długich, późnych godzin nocnych wielkie brawa, a wręcz to była owacja na stojąco. Program amunicyjny, który realizował rząd Prawa i Sprawiedliwości i realizuje, mam nadzieję, będzie realizował obecny rząd koalicji 13 grudnia, jest związany ze wzmocnieniem i zbudowaniem dodatkowych elementów produkcyjnych, jeżeli chodzi o amunicję dla potrzeb polskiego wojska. nie tylko dla polskiego wojska, ale również i dla naszych sojuszników. I to amunicję w pierwszej kolejności tę dużych kalibrów, czyli 155 mm czy 120 mm, ale również i tych mniejszych kalibrów. Dzisiaj głównym producentem i jedynym producentem w tym zakresie jest Polska Grupa Zbrojeniowa, która ma ograniczone również możliwości w tym zakresie. I jeżeli dzisiaj chcemy tworzyć odpowiedni potencjał produkcyjny, to musimy z jednej strony wspierać przemysł polski. Tutaj musi nastąpić swoista dywersyfikacja. Z jednej strony przemysł zbrojeniowy skupiony w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale z drugiej strony poszukiwać nowych rozwiązań. Jeżeli są partnerzy, którzy chcą to realizować i chcą tworzyć takie możliwości produkcyjne, to absolutnie powinniśmy wszyscy zacierać ręce i być zadowolonymi. W pierwszej kolejności my powinniśmy również tworzyć potencjał taki, aby ta produkcja amunicji, szczególnie tej 155 mm czy czołgowej 120 mm, żebyśmy przy produkcji tej amunicji byli samowystarczalni w 100%, bo to jest rzecz najważniejsza. A te bzdury, które pisze ten polskojęzyczny portal, którego właścicielem jest koncern niemiecko-szwajcarski, no to są naprawdę bzdury na kółkach, które, jeszcze raz powtórzę, tylko i wyłącznie wychodzą naprzeciw dezinformacji kremlowskiej, która jest sączona w niektórych mediach, również i w Polsce. Pani redaktor, my dzisiaj musimy tworzyć odpowiedni potencjał produkcyjny, jeżeli chodzi o amunicję. My, jeżeli chodzi o amunicję, szczególnie tę kalibrów 155 mm, 120 mm, musimy być samowystarczalni, bo w sytuacji, kiedy Polska, czego Boże nie daj, zostałaby zaatakowana, to musimy w pierwszej kolejności mieć potencjał produkcyjny, żeby tę amunicję produkować na potrzeby polskiego wojska, na potrzeby magazynowe, ale również na potrzeby naszych sojuszników.
To, panie ministrze, już na zakończenie ostatnie pytanie. Wspomniał pan o tych atakach hybrydowych, o trudnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. My mówiliśmy na antenie Radia Wnet o tych tragicznych wydarzeniach. No, mieliśmy zmarłego żołnierza, kwestie i cała takie dyskusje na temat użycia broni na Sejm uchwalił w lipcu takie przepisy, które pozwalają obecnie żołnierzom na używanie tych środków przymusu bezpośredniego i też broni podczas operacji pokojowych. Czy tutaj widzimy jakąś pozytywną zmianę, wyciągnięcie wniosków z dramatycznych scen, które mogliśmy obserwować jeszcze kilka tygodni temu?
Pani redaktor, ustawa, którą przyjmowaliśmy, która wzmacnia polskich żołnierzy i funkcjonariuszy służących na granicy, którzy bronią ojczyzny i wypełniają słowa roty przysięgi wojskowej, która dotyczy obrony polskich granic, jest oczywiście ważną ustawą, bo tutaj daje możliwości tego, że takie, że ci żołnierze nie będą wyciągani przez żandarmerię z oddziałów, w których służą, na oczach innych żołnierzy zakuwani w kajdany, jak to miało miejsce w marcu. Ja chcę tylko jeszcze jedną rzecz wyjaśnić czy doprecyzować. To nie jest tak, że żołnierze nie mają możliwości używania broni w sytuacji, kiedy muszą bronić polskiej granicy, swojego życia, zdrowia, życia i zdrowia swoich współtowarzyszy broni, mają taką możliwość i z tego korzystają. Tylko jest odrębną rzeczą to, że państwo musi stanąć za i po stronie polskich żołnierzy, nie tych nielegalnych imigrantów, którzy hordami atakują polską granicę. I jeżeli mówimy o ustawie, to jest ten pozytyw, ale proszę pamiętać o tym, że wciąż od maja bieżącego roku pracuje zespół prokuratorów Bodnara przy prokuraturze w Siedlcach, która zajmuje się sprawami, kiedy żołnierze są oskarżani o to, że albo dopuszczali się jakichś rzeczy związanych z nielegalnymi imigrantami, że w sposób nieodpowiedni, nieodpowiedzialny ich prowadzili, albo używali broni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, bodnarowcy wciąż pracują nie w imię dobra polskiego żołnierza, żołnierzy, a tylko przeciwko polskim żołnierzom i bardzo jest duże zniecierpliwienie, jeżeli chodzi o polskie służby, w tym żołnierzy Wojska Polskiego, bo oni czują presję. Z jednej strony czują presję tych organizacji pozarządowych, wciąż atakujących polskich żołnierzy, tych patocelebrytów, którzy wypowiadali się w bardzo niewybredny, krytyczny sposób w stosunku do żołnierzy, za co nigdy nie przeprosili, ale również i dzisiaj te służby państwa, które powinny stać po stronie żołnierza, no działają zupełnie inaczej. I to jest kolejny kamyczek do tego koszyczka tuskowego rządu koalicji 13 grudnia, że zupełnie co innego jest w tej warstwie PR-owo-medialnej, a co innego jest w życiu, w tym, co się dzieje w naszym kraju, szczególnie tam na wschodzie. Żołnierze są wciąż atakowani, rodziny żołnierzy są wciąż lżeni przez wielu tych nieodpowiedzialnych, którzy za nic mają obronę polskich granic.
Powiedział pan Wojciech Skurkiewicz, były wiceminister obrony narodowej, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, dobrego dnia, do usłyszenia.
Do usłyszenia, dobrego dnia również. Drodzy Państwo, 8:32 na zegarach. Poranek Wnet trwa. Za kilka chwil kolejne rozmowy, więc bądźcie razem z nami, ale teraz jeszcze odrobina muzyki.